Słowa Ewangelii według świętego Marka. Potem Jezus przyszedł ze swoimi uczniami do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to usłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach. Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, ale koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli, oto twoja matka i bracia na dworze pytają się o ciebie. Odpowiedział im, któż jest moją matką i którzy są braćmi? Spoglądając na siedzących dokoła niego, rzekł, oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Tłumy przychodziły do Jezusa, ponieważ ich uzdrawiał w ich chorobach, w ich udręczeniach. Przychodzili do Niego, ponieważ wyrzucał z nich demony zła, które ich opanowały, ponieważ leczył ich choroby, ciała i duszy. Przychodziło tak wielu, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, że Jezus i Jego uczniowie nie mieli nawet czasu na posiłek. Tak wielu potrzebujących i tak wielka potrzeba kogoś, kto się o nich zatroszczy. Znaleźli tego kogoś w Jezusie i dlatego tak za Nim szli. Był im potrzebny na życie. Gdy wyciekało z nich życie z powodu chorób czy różnych demonów zła, zła, które albo sami popełnili, albo byli jego ofiarami, potrzebowali kogoś, kto znowu przywróci ich do życia, kto doda im ducha. Bliscy Jezusa, widząc, co się dzieje, jak Jezus zaczyna prowadzić niezwykły tryb życia, w trosce o Niego chcieli Go sprowadzić do domu. Używa tutaj Ewangelia na ich akcję podobnego czasownika greckiego, jak ten, którym będzie opisana potem akcja wrogów Jezusa w finale Ewangelii, kiedy Go aresztują. Przyszli Go porwać. Podobny czasownik, podobna akcja, ale różne jej znaczenia. Bliscy Jezusa nie byli przeciwko Niemu. W trosce o Niego chcieli Go wycofać z publicznego życia, z publicznej działalności. Nie zrozumieli Go i tego, co się dzieje. Nie zrozumieli Jego życiowego powołania. Przyszli także inni, którzy chcieli Jezusa wycofać z publicznego życia. W tej Ewangelii to uczeni w piśmie, którzy przychodzą ze stolicy, z Judei, z Jerozolimy. Ci nie troszczą się o Jezusa, są Jego wrogami, chcą Go wyeliminować. uczeni w piśmie z Jerozolimy, autorytety religijne, mieli oni za zadanie zdyskredytować Jezusa w oczach wszystkich, którzy u Niego szukali pomocy. Przyszli nie po to, aby Go posłuchać, ocenić to, co mówi, zobaczyć, co się dzieje naprawdę, co robi dla ludzi, jakie są owoce Jego działalności w ludziach. Nie interesowało ich dobro, które Jezus czynił dla ludzi. Nie interesowały ich fakty. Mieli za zadanie dobro nazwać złem w działalności Jezusa, a prawdę, którą głosił, kłamstwem. Stąd ich zarzut, który brzmi bardzo groźnie. Uwalniając ludzi od demonów zła, twierdzą ci wysłańcy ze stolicy, Jezus działa na zlecenie przywódcy demonów, Beelzebula, i jego mocą to czyni. To była profesjonalna akcja dyskredytacji na polecenie elit władzy w Jerozolimie. Elit, które objawiały się zaraźliwej mocy, dobra i prawdy, która płynęła z działania Jezusa w prowincjonalnej Galilei, daleko od Jerozolimy, a jednak moc dobrej prawdy była dla nich groźna. Jezus miał być zdemaskowany jako sługa nie Boga, lecz przywódcy demonów, szatana. Dlaczego tak bardzo obawiano się wówczas w stolicy w Jerozolimie jakiegoś ludowego nauczyciela z Galilei? Przecież władza i prestiż, wiedza teologiczna były po stronie dobrze wykształconych, wysoko postawionych w Jerozolimie, a nie po stronie wędrownego, ludowego nauczyciela z Nazaretu. A jednak to ten ludowy nauczyciel z Nazaretu rozumiał ludzi, był blisko nich w ich potrzebach, w ich bólach, ich cierpieniach, ich biedzie. Był z nimi, stawał tam, gdzie zawsze w historii Izraela stawał Bóg. Stawał po stronie krzywdzonych, obolałych, biednych. Po stronie krzywdzonych, nie krzywdzicieli. Po stronie potrzebujących życia, a nie sytych życia. Ten, kto odpowiada na potrzeby ludzi, jest im potrzebny. Tego uczył Bóg od samego początku przez swoich wysłańców, proroków, którzy zawsze w imieniu Boga przywracali prawdziwą świadomość Izraelowi, świadomość, że jest ludem Boga, a Bóg jest kimś, kogo potrzebują na życie, kiedy wycieka z nich życie. I posłańcy Boga byli Jego świadkami. Ten, kto odpowiada na potrzeby ludzi, na najgłębsze potrzeby ich życia, ten jest im potrzebny. Tak Bóg był potrzebny Izraelowi, Izraelitom przez całą historię. Tak byli potrzebni Jego posłańcy, prorocy, wszyscy święci Boga w historii Izraela. Święci to znaczy związani z Bogiem i dający się Mu posyłać w Jego misjach ratowania życia ludzi. Ten, kto odpowiadał tak na potrzeby ludzi, był im potrzebny. I tak był potrzebny ludziom Jezus Nazaretu, a nie wykształceni i uczeni w piśmie, jak i wszyscy inni, którzy już dawno zapomnieli o ludziach i ich potrzebach. Oni mieli przecież za zadanie objawiać Boga, być Jego świadkami w świętych pismach, w których zapisano, jak Bóg troszczył się o życie ludzi, o życie Izraela, ale już dawno wielu z nich zapomniało o ludziach, czytając i studiując natchnione teksty. Te teksty były narzędziem Boga, a celem byli ludzie w potrzebie. O tym już wielu z nich zapomniało. Wielu wykształconych w pismach Boga w jego prawie, zapomnieli o tym, czemu służą te narzędzia święte Boga i co jest prawdziwym celem. Bóg zawsze chciał, aby Jego święci przestali się zajmować sobą, stawiać sobie nawzajem pytania o wolę Boga, sami na nie odpowiadać, ale aby pouczeni przez te święte teksty pytali Boga żywego, czego On chce w obliczu ludzkich potrzeb. I tak uczeni w Piśmie w historii Izraela stawali się świętymi Boga i narzędziami zbawienia. To samo z siebie nie było sprzeczne z tym, czego chciał Bóg, ale mogło się stać, gdy zapomniano o ludziach, a zajęto się samymi sobą, własną wiedzą, własną rzekomą mądrością i pogardzano prostymi ludźmi w ich potrzebach. Prostymi, ponieważ w cierpieniu i bólu każdy staje się prosty i biedny. Nawet najbardziej wysubtelniony człowiek z najwyższych warstw, gdy zaczyna cierpieć, staje się biedny i prosty. I potrzebuje prostego zajęcia się jego życiem, prostej troski o jego życie. I takim prostym człowiekiem w imieniu Boga, prostym jak Bóg w postępowaniu z cierpiącymi, krzywdzonymi, był Jezus Nazaretu. Stąd na początku Ewangelii według świętego Marka, poprzedzającym dzisiejsze sceny, kontekście, słychać, jak wielu ludzi Jezus uzdrawiał z demonów zła, z chorób, ze wszelkiego upadku. Przy całym swoim wykształceniu teologowie ówczesnego czasu, elita religijna Izraela gubiła często sens tego wszystkiego, co wyczytali ze świętych pism, z Bożego prawa, przymierza na Synaju, z Tory Mojżesza. I nie słyszeli już Boga żywego, ale tylko samych siebie. Sztuka dla sztuki. Stąd wielka niepewność elit w Jerozolimie, skrywana często za zasłoną powagi ich urzędu w tamtym czasie, gdy usłyszeli o tym ludowym nauczycielu, który był tak blisko ludu, tak blisko ludzi, ludu Boga, bo Bóg był blisko swojego ludu, jak zawsze, jak przez wieki, tak i wówczas. Jezus był zbawiennym kontrastem dla ludzi w stosunku do tych, którzy mieli im służyć w imieniu Boga, a którzy zajmowali się sobą, swoimi wydumanymi pytaniami i znajdowali w satysfakcji umysłowej odpowiedzi na własne pytania i potrzeby, a nie pytali już ludzi, czego im potrzeba. Nie patrzyli na nich i na ich cierpienie, i na ich biedę. Zapomnieli o biednych Boga, o których Bóg upominał się przez wieki w Izraelu, przez proroków. Dlatego właśnie ludzie przychodzili do Niego, do Jezusa z Nazaretu, z całego Izraela, nie tylko z Jego ojczystej Galilei, ale także z Samarii, Judei, a nawet ze stolicy Jerozolimy. To właśnie tak niepokoiło pewnych siebie i wyniesionych przez samych siebie uczonych w prawie Boga w Jerozolimie. Jezus odpowiada na tę akcję dyskredytacji, odpowiada przypowieścią, obrazem słownym, odpowiada tym, którzy przyszli z Jerozolimy, aby go zniszczyć w oczach ludzi. Wykazuje na podstawie tej przypowieści o królestwie wewnętrznie skłóconym, o domu, w którym nie ma pokoju, że jeśli tak się naprawdę działoby, że Jezus mocą szatana wypędza demony, to wtedy przecież byłby koniec szatana i demonów zła i ludzie byliby naprawdę uwolnieni, wyzwoleni znowu ze wszelkich zniewoleń. To, co mówią intelektualiści ze stolicy jest po prostu nielogiczne. Jezus pokazuje w tej przypowieści brak logiki w tym, co mówią, tej akcji dyskredytacji. Powinni byli się nauczyć kłamać lepiej. Jezus bardzo szybko obnaża ich obłudę i kłamstwo. Szatan ma działać przeciw samemu sobie, uzdalniając Jezusa do uwalniania ludzi od jego sług, demonów zła. Brak logiki demaskuje nie Jezusa, a uczonych z Jerozolimy. Fakty mówią same za siebie. Jezus jest wrogiem demonów, bo je wypędza z ludzi, wszelkich demonów zła i zniewolenia. Jest silniejszy od nich, jest ich największym wrogiem, a przez to największym przyjacielem ludzi w ich potrzebach. Jest silniejszy od przywódcy demonów, więc nie może być sługą Belzebula. Jezus kończy swoją przypowieść wyjaśnieniem znaczenia tego obrazu słownego, tej paraboli. Mówi o grzechu, który w przeciwieństwie do wszystkich innych grzechów nie może być przebaczony. To wstrząsające zdanie. Co to za grzech, który nie może być przebaczony? Nigdy. Przecież Bóg chce przebaczyć wszystkim ludziom, chce uratować każdego. Tak zawsze się objawiał. Chciał, aby grzesznik znów żył. Co to zatem za grzech, który grzesznika uśmierca na zawsze? Także nawet Bóg nie może mu go przebaczyć grzechu. Co to jest za grzech wieczny? W kontekście przypowieści Jezusa staje się jasne, co to za grzech. To świadome zakłamywanie rzeczywistości, gdy z nienawiści do tego, kto czyni dobro, kto ratuje ludzi, mówi się, że jest człowiekiem zła i że niszczy życie ludzi. Ten, kto tak działa, tak zakłamuje ludziom rzeczywistość na temat tych, którzy się o niego naprawdę troszczą, którzy są szansą na życie, którzy tak dyskredytują w oczach ludzi ich prawdziwych ratowników w imieniu Boga. Ci ludzie grzeszą grzechem, którego nie można przebaczyć. Grzechem wobec Ducha Boga, Ducha Świętego. Nawet Bóg jest wobec takiego człowieka, który tak grzeszy, bezsilny. Nie może takiego grzesznika uratować od zagłady, bo nie może mu przebaczyć. Jak długo taki ktoś tak zakłamuje historię, którą prowadzi Bóg i tak zakłamuje z nienawiści świadomie prawdę o ludziach, którzy są ratownikami. Bóg nie może przebaczyć, mimo iż tak bardzo przecież chce przebaczać każdemu. Tak bardzo tego chce, bo nie chce śmierci żadnego człowieka, ale chce, aby każdy żył. Tak mówił w Starym Przymierzu. Bóg ma nadzieję powszechnego zbawienia, mówiąc po ludzku. Ma nadzieję powszechnego zbawienia. Tak się objawiał cały czas. Dlaczego zatem jest tak bezsilny wobec takiego grzechu? Ale czy ta nadzieja powszechnego zbawienia staje się rzeczywistością? To zależy od człowieka, od grzesznika. Czy on wreszcie powie prawdę? Przestanie kłamać z nienawiści. Kłamać na temat ludzi i rzeczy, które się dzieją. To bezsilność Boga. Jest wstrząsająca taka bezsilność. To bezsilność Boga w Jezusie, Boga, człowieka, który w końcu oddał życie, aby tak wstrząsnąć również i takimi grzesznikami, aby znów Bóg mógł im przebaczyć, aby przestali kłamać na temat rzeczywistości Boga i Jego historii zbawiania. Nikt nie może w miejsce drugiego człowieka żyć, ani w miejsce drugiego człowieka umierać. Nawet Bóg człowiek. Ale Bóg człowiek może za drugiego umierać, aby ten drugi wreszcie uznał prawdę i aby Bóg mógł mu przebaczyć i aby żył. Bezsilność Boga objawiła się w ludzki sposób. w bezsilności Jezusa Mesjasza, Jezusa Chrystusa, który umarł za wszystkich w nadziei, że wielu skorzysta z Jego ofiary. O ile postawa i akcja krewnych Jezusa wynikała z ich niezrozumienia i z troski o Niego, ale ta troska okazała się błędna, bo nie poznali prawdziwie Jezusa, o tyle postawa uczonych w Piśmie z Jerozolimy wynikała z nienawiści, która zaciemniła im umysł do tego stopnia, że oto oni, intelektualiści wiary, stali się pozbawionymi rozumu, przewrotnymi nauczycielami woli Boga. To doprowadziło ich w końcu, w finale Ewangelii, do sądowego morderstwa, do skazania Jezusa na śmierć w majestacie prawa. Nienawiść, kłamstwo, zamach na życie drugiego człowieka. To nieuchronny ciąg, to wzorzec, paradygmat grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, przeciwko temu wszystkiemu, co Bóg tknie w ludzi jako dech życia. Nienawiść, kłamstwo, zamach na życie. To paradygmat, wzorzec szatańskiego tchnienia, demonicznego ducha, który prowadzi do zagłady. Dopóki ludzie się tego ducha nie pozbędą, znowu uznając prawdę, zaczynając kochać, nie będą Bogu pozwalać sobie przebaczyć. Ale każdy może zmienić swoje życie, pozwolić Bogu sobie przebaczyć. Kiedy tylko porzuci nienawiść i uzna prawdę o tym, co dzieje się naprawdę, o tym, kim są ludzie, którzy ratują innych, czy są apostołami demonów, czy apostołami Ducha Świętego, Ducha Boga. Historia tej Ewangelii to nasza historia. Także historia naszych czasów, naszego życia. Historia ludzi, których spotykamy. Bóg ma nadzieję powszechnego zbawienia wszystkich. A czy ta nadzieja Boga stanie się rzeczywistością, zależy od nas. Od nas samych, czy pozwolimy Bogu sobie przebaczać.